Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna.
Dzień dobry, dobry wieczór.
W studiu Andrzej Muszyński i jego najnowsza książka zatytułowana Dom Ojców ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. A Andrzej Muszyński, przypomnijmy, jest autorem reportaży Południe i Cyklon, książek prozatorskich Miedza pod Krzywdzie, Fajrant oraz Bez, laureat nagród literackich i podróżniczych, trzykrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia, mieszka w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pod Powroźnikową Skałą. Zgadza się wszystko?
Wszystko się zgadza.
To miejsce zamieszkania jest bardzo ważne dla tej książki, ale ja może zanim zaczniemy rozmowę, rozpocznę od cytatu, bo ten cytat wiele wyjaśnia. Poza fauną i florą ten pejzaż nie zmienił się wiele od czasów pierwszych ludzi. Skały stoją tu od milionów lat. Gdy wspinam się po jurze, moje ciało przyjmuje pozycję pierwszych odkrywców. Co można dziś więcej zrobić? Jak inaczej przywrócić o nich pamięć? Jak jeszcze poza wędrówką oddać hołd tym ludziom żyjącym na ziemi użyźnionej ich prochem? Mam wrażenie, że ta cała książka jest właśnie takim hołdem dla nie tylko pierwszych mieszkańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Taki był zamiar od samego początku. To znaczy od tej chwili, kiedy ja czułem, że ta książka powstanie, czyli mniej więcej 2-3 lata temu, czyli wtedy, kiedy zaczęła się pandemia i zacząłem o tym wszystkim opowiadać. Natomiast to nie było tak, że ja byłem jako mieszkaniec Jury Krakowsko-Częstochowskiej od urodzenia świadomy tej odległej historii, którą można w zasadzie dotknąć w tej okolicy. No bo tak jak już wynika z tego cytatu, to jest przede wszystkim książka o pierwszych ludziach. Taka próba przywrócenia im twarzy. No bo żyje sobie człowiek w tej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, która jest właśnie takim bardzo starym pejzażem. Skały krasowe, amonity, które co chwilę znajdujemy, czyli te skamieniałości sprzed kilkudziesięciu milionów lat.
No, o amonitach też
tak,
dużo pan w książce pisze.
Dokładnie, jest cały rozdział na ten temat. No i przede wszystkim te jaskinie, które mnie gdzieś otaczały od dzieciństwa. Natomiast nie byłem świadom, że jest ich tak dużo, bo na przykład w takim jednym wąwozie jamki to jest kilkadziesiąt takich jam i jaskiń. Natomiast one przez bardzo długi czas zupełnie nic mi nie mówiły. Po prostu to zupełna abstrakcja. No, przeczytałem kilka informacji na ten temat i nic. Moja wyobraźnia była zupełnie martwa, nie działała. I to się właśnie zaczęło zmieniać kilka lat temu. Jest zapisane w tej książce taka piękna podróż rowerowa z północy Jury na południe, z Częstochowy do Krakowa, mniej więcej wzdłuż rowerowego szlaku Orli Gniazd. To jest przepiękny szlak, go wielokrotnie pokonywałem. No i wtedy dojechaliśmy do Doliny Wodącej, to jest mniej więcej takie centrum Jury w okolicy Wolbromia. Trzeba było gdzieś przenocować. Mieliśmy na sakwach namioty i szukaliśmy tamtego noclegu. Byliśmy już umordowani tą długą podróżą, tymi bagażami. Wnieśliśmy te bagaże w okolice skał zegarowych i tam była taka piękna, duża jaskinia, która się nazywa Jasna. Nawet wtedy nie wiedziałem, jak się nazywa. Ale wtedy przyszło mi pierwszy raz chyba do głowy, że to jest dom. I zdałem sobie wtedy sprawę, że to był nasz dom, naszych przodków na tym terenie. I wtedy coś się zaczęło we mnie budzić. Zacząłem coraz więcej wędrować i szukać śladów, tych najstarszych śladów w naszej okolicy. A one sięgają bardzo, bardzo, bardzo daleko wstecz.
Ale ta książka jest też takim rodzajem wędrówki, bo wędruje pan zarówno po okolicy, po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, to też są dalsze wędrówki, ale też wędruje pan po swojej historii rodzinnej. Myślę, że tutaj jeszcze do tych wątków takich rodzinnych, autobiograficznych wrócimy. Wszystko zaczyna się od tego, że postanawia pan się właśnie w tej okolicy osiedlić. Zaczyna pan budować dom, ale właściwie nie od budowy domu, a od historii pola, które pan karczuje i które pan uprawia. Zaczyna się ta książka i to myślę, że to też bardzo ciekawy tutaj rys na temat uprawy ziemi i uprawy różnych roślin, ich nawożenia, uprawiania, koszenia, walki z chwastami, z perzem. To taka jest bardzo nieoczekiwana też strona tej książki, bo potem okazuje się, że zmierza to zupełnie w innym kierunku.
Tak, ale od tego się właśnie zaczyna. Tak. Dosłownie i metaforycznie ta książka, takiego długiego opowiadania Bohen, to trzeba podkreślić, że to są opowiadania o faktach, taka proza non-fiction, jawnie autobiograficzna. To jest długa opowieść, ma ponad 50 stron, która właśnie jest historią ujarzmiania ziemi, ale w takim dosłownym sensie, bo kiedy ja się tam pojawiłem, to był taki burz środkowopolski, ja tak to nazywam, czyli trudno to nazwać nawet drzewami, takie krzaki, po prostu dzikie krzaki, które strasznie, strasznie ciężko ujarzmić i to trwało długie lata, kiedy to wszystko się skończyło i owocem tej całej historii było pierwsze jakieś poletko z pszenicą, które mogłem sobie zawieźć do młyna, to pomyślałem, że to jest historia. To jest historia, którą trzeba po prostu w jakiś sposób zapisać. I tak się zaczęła przygoda z tą książką. Więc to prawda, zanim w ogóle zacząłem budować dom, to ja już tam działałem na tej ziemi, bo będąc wychowany na wsi, wiedziałem, że to nie będzie takie hop i to potrwa. Więc nie zwlekałem. Ale sprawiło mi, nie wiem co mi sprawiało większą przyjemność i satysfakcję, czy opisywanie tego wszystkiego w książce, czy sama przygoda w tym polu z tą uprawą. No na pewno to jest
mordercza
taka opowieść.
Mordercza praca,
tak, momentami mordercza, natomiast to jest rzeczywiście taka książka, w którym życie się w taki bezpośredni sposób przenika z tą literaturą. Ona bardzo blisko przylega do rzeczywistości. No i to jest tak, kiedy człowiek ma taki swój mały świat, który mu się udało zbudować. Chociaż warto powiedzieć, że to nie jest dla mnie miejsce zupełnie nowe, bo ja się wychowałem raptem 30 kilometrów dalej w okolicy Pustyni Błędowskiej, powiedzmy bardziej w centralnej Jurze, a znalazłem sobie to moje miejsce wymarzone w okolicy naszych dolinek krakowskich, więc to jest taka odległość, którą pokonywałem tak na rowerze. Natomiast mając takie swoje miejsce, czy to tutaj teraz, czy wcześniej w dzieciństwie, no kiedy człowiek sobie ogarnie te swoje rzeczy, no to myśli o czym? No o podróży oczywiście. To często ludzie mnie pytają, czy to nie jest jakaś sprzeczność, skąd te skrajności, czyli taki pęd do tego, żeby uprawiać ziemię, żeby mieć swój świat, taki mały świat i go opisywać, a z drugiej strony pragnienie takich dalekich podróży, bo przecież ja cały czas to robię i mnie nosi gdzieś daleko po świecie. No ja zawsze odpowiadam na to pytanie w ten sposób, że to jest tak naprawdę bardzo naturalne dla kogoś właśnie, kto się w takim małym świecie wychował. No bo to zresztą wynika wprost z opowieści. No, pamiętam dobrze ten mały świat, ten taki świat wsi lat 90. bardzo barwny, taki western środkowoeuropejski, ale jednocześnie poczucie takiej swojskości, bezpieczeństwa, nieomal suwerenności. Ja mam czasem wrażenie, że to był taki świat taki samowystarczalny. Oczywiście miał zapewne swoje wady, ale no z perspektywy dziecka to wyglądało po prostu inaczej. Bardziej beztrosko. No już wtedy z tego małego świata człowiek też chciał uciekać. No to działało na wyobraźnię. Jest parę scen zapewne w tej książce, kiedy opisuję takie wędrówki krótkie z mojego podwórka na takie wzgórze, no tuż za moim domem, skąd było widać kawał świata. Do dzisiaj zresztą widać, ale dosłownie po same Tatry. No to ja sobie jakieś nawet sprawdziłem w internecie, że to jest chyba ze 120 kilometrów linii prostej. I często te Tatry widać. No i wtedy budzi się w człowieku jakaś taka wyobraźnia podróżnicza, pragnienie poznania tej przestrzeni, więc jakby to było zawsze naturalne. Natomiast no nie spodziewałem się akurat tego, że ta wędrówka, wektor tej wędrówki się skieruje tak bardzo wstecz, jeśli chodzi o czas, że zacznę żyć tym światem, który istniał pół miliona lat temu, 100 tysięcy lat temu. No bo to było dla mnie po prostu szokiem, kiedy uzmysłowiłem sobie, że tu byli kiedyś ludzie, normalni ludzie, pół miliona lat temu, którzy już wyglądali w zasadzie jak my, bo ja widziałem piękne rekonstrukcje takich
postaci. Właśnie, zaczyna się od tego, że pan jakieś ślady nawet nie znajduje bezpośrednio, ale trafia pan za pośrednictwem różnych archeologicznych też tropów, odkryć. Sam pan te jaskinie bada też podczas wycieczek rowerowych i zaczyna pan tę historię zgłębiać przez te ślady materialne, tak?
Tak. Ja jestem w stanie w zasadzie teraz, kiedy otrzymuję dużo pytań na ten temat, to jestem w stanie odtworzyć, jak ten proces wyglądał. Zaczął się parę lat temu od zupełnie przypadkowego seansu. Taki francuski reżyser Jean Malater, a dosyć mało znany, który nakręcił serię takich fabularyzowanych dokumentów o tej najdawniejszej przeszłości. A to są świetne filmy, mniej więcej z lat 2000. One były wielokrotnie emitowane w polskiej telewizji, no, w wielu kanałach. Ale pamiętam, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, bo jakby zobaczyłem jakiś świat, jakąś wielką epopeję, której nie byłem zupełnie świadom, no, ponieważ no, wyobraźnia jest moim narzędziem pracy, jakimś takim elementem mojej tożsamości, no to to wszystko zaczęło we mnie żyć. No i potem czytam depesze bodaj Papu sprzed paru lat, że w jaskini ciemnej w Dolinie Prudnika w Ojcowie odkryto najstarsze szczątki ludzkie na ziemiach polskich. Prawdopodobnie mają ponad 100 tysięcy lat temu. Być może było to dziecko, dziewczynka, prawdopodobnie zjedzona w którymś momencie, czy to przed śmiercią, czy po śmierci, przez ptaka. No i ja to wszystko zaczynam widzieć, że to była rzeczywistość. To wszystko było cielesne, to wszystko się tutaj działo. No i to już było pewne, że coś z tym zrobię. Ja osobiście oczywiście nie kopałem w jaskiniach, bo do tego trzeba mieć wiedzę, poza tym trzeba mieć do tego pozwolenia i bardzo łatwo zniszczyć takie niezwykle cenne zabytki. Natomiast wciąż jest w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, która jest nazywana Mekką archeologów, wiele takich dolin mniej odkrytych, dzikich. Ostatnio czytałem o eksploracji dolin gdzieś w okolicy Imbramowic, Doliny Dłubni. I to wciąż się dzieje. Ciągle coś się odkrywa. No więc te wędrówki po swojej okolicy, jakieś spontaniczne wyjazdy na rowerze. Spałem wielokrotnie przy jaskiniach, żeby trochę poczuć ten świat. No, ja byłem po prostu bardzo ciekaw, jak to było. Jak człowiek myślał 100 tysięcy lat temu. A to była taka niezwykła przygoda, powiedzmy, duchowa, intelektualna. Ale też bywałem w muzeach.
No właśnie, odtwarza pan tę antropologiczną też tutaj historię, przywołując postaci różnych od samego początku właściwie po człowieka współczesnego. Homo sapiens, tak? Przez Neandertalczyka do tych wcześniejszych form.
No to człowiek sobie zdaje na przykład sprawę, że był taki czas w historii, kiedy było na świecie kilka gatunków ludzkich. To powiedzmy 200 tysięcy lat temu. Robiłem to dlatego, żeby tą rzeczywistość prehistoryczną uporządkować. Dla siebie, a przede wszystkim dla czytelnika. Bo kiedy człowiek wchodzi w taki świat, to jest zupełna abstrakcja, zupełny bałagan. Te wszystkie nazwy, które się wszystkim mylą.
Oczywiście, właśnie.
Homo habilis, Homo erectus, co to w ogóle jest? Ale człowiek na przykład czyta, że do Europy nie wszedł jako pierwszy Homo sapiens człowiek te 50 tysięcy lat temu, a ja miałem taką świadomość, jakąś kompletnie fałszywą, tylko około miliona lat temu, powiedzmy, Homo erectus, który już był człowiekiem, który wędrował, który myślał, który się zapewne jakoś komunikował, nie wiemy jak ta mowa wyglądała, ale na pewno język funkcjonował znacznie wcześniej niż myśleliśmy do niedawna, który potrafił budować tratwy jakieś, który potrafił przepłynąć kilkaset kilometrów. I człowiek sobie myśli, pisząc taką książkę, czego ja nie wiedziałem, że to jest jakiś fascynujący świat, no a ponieważ my jesteśmy gatunkiem bardzo ciekawym, no to ja jako człowiek ciekawy zgłębiałem tą historię. Natomiast było bardzo trudno to uporządkować. Nie dość, że trudno znaleźć taki jakiś bardzo aktualny podręcznik napisany łatwym językiem dla laika, bo tak sądziłem, że tak to będzie. Przeczytam sobie 300-400 stron, wszystko uporządkuję i to będzie jasne. Jednak to jest dużo takiej literatury fachowej, która się zajmuje jakimiś określonymi specjalizacjami.
Zresztą mamy bibliografię na końcu.
Tak, książki. No i to są w zasadzie same, więc to jest taka dziwna książka, która jest prozą, literaturą piękną, a jednocześnie jest wyposażona na końcu w taką dosyć soczystą bibliografię.
Ale na szczęście nie mamy zbyt wielu przypisów. Są przypisy pojedyncze, takie, które by zaburzały narrację, więc proszę się tego nie obawiać. To też nie jest książka w żaden sposób naukowa.
Nie, na pewno nie.
Mimo, że takie właśnie antropologiczne tutaj mamy rysy, czy też nawet czasami jest to taki filozoficzny esej, mam wrażenie.
Ja jestem w zasadzie pewny po już prawie 10 latach twórczości, że Powinienem mówić za siebie. No nie chcę sobie specjalnie zawracać głowy tymi wszystkimi podziałami gatunkowymi. To już na samym początku wprowadza, mam poczucie jakiś rodzaj ograniczenia. No przecież sztuka to jest wolność. Oczywiście ona ma swoje ograniczenia i sami powinniśmy się pilnować, być powściągliwymi. Natomiast sądzę, że jakiś taki nadmiar założeń na początku zaburza taką też radość z pisania i rytm, energię, a to czytelnik momentalnie absolutnie wyczuje. Więc ja właśnie wtedy, pisząc tę książkę, nie zawracałem sobie zupełnie tym głowy. No i właśnie wyszła taka książka, którą trudno chyba ludziom sklasyfikować. Bo co ciekawe, kiedy pani do mnie zadzwoniła, zapraszając mnie na rozmowę, to pani powiedziała powieść. Kiedyś na spotkaniu autorskim bodaj w Łodzi też widziałem taki podpis. Powieść, ktoś inny to nazywa zupełnie inaczej, ale to nie ma większego znaczenia.
Możemy potraktować ją też jako powieść autobiograficzną, dokładnie, czy esej autobiograficzny, dokładnie, zdecydowanie. Ale jeśli mówi pan o historii ludzkości, historii człowieka, to tutaj nie tylko pisze pan o tym, ale też mamy obrazy poszczególnych grup ludzi. To bardzo ciekawe, też odtworzone przez artystkę francuską.
Fotografie. Tak, fotografie są w tej książce. Fotografie, bardzo mi na tym zależało, ponieważ moment, kiedy ja osobiście zobaczyłem po raz pierwszy te fotografie, był bardzo ważny. Ja sądzę, że też w dużej mierze dzięki temu ta książka powstała. Te fotografie ją też ukształtowały, bo no moja wyobraźnia zaczęła bardzo intensywnie działać, no bo to jest taka francuska polartystka, która nazywa się Elisabeth Dainez, ma swoje atelier w Paryżu i ona zajmuje się profesjonalnie tworzeniem rekonstrukcji tych prehistorycznych postaci, ale robi to w sposób fenomenalny, mistrzowski. A co ważne, robi też...
Robi to na podstawie czaszek znalezionych.
Dokładnie, robi to na podstawie znalezionych szczątków i też we współpracy z najwybitniejszymi naukowcami, więc celem tej pracy jest takie jak najwierniejsze przedstawienie tych postaci. Najpierwszą postacią, którą zobaczyłem w internecie na tej fotografii, był tak zwany chłopiec z Turkana. Zresztą jest w tej książce rozdział, który się dokładnie tak nazywa.
No i mamy właśnie też podobiznę chłopca w fotografii.
Tak. I on jest na fotografii w książce. Chłopak, który żył mniej więcej 1,5 miliona lat temu z gatunku Homo erectus, który miał być może z 11-14 lat, kiedy zmarł, a my bardzo dużo wiemy dzisiaj. Okazało się, że był chory na zakażenie krwi i po prostu upadł w błoto i to błoto, ten mógł go fantastycznie, jego ciało, jego kości przede wszystkim, bo przecież nie mówimy o skórze, natomiast jego kości zostały zakonserwowanej, no i dzięki temu możemy z takim prawdopodobieństwem odtworzyć jego wizerunek. No i ja wtedy zobaczyłem na tym zdjęciu człowieka, po prostu człowieka, który żył 1,5 miliona lat temu, bo my żeśmy tę najdawniejszą przeszłość jakoś wykluczyli z narracji o historii, no bo jesteśmy dosyć interesowni. Interesuje nas ta historia o tyle, ale możemy wyciągnąć z niej jakieś takie bardzo praktyczne i sensowne wnioski. My szukamy jakiegoś interesu intelektualnego. Pamiętam, że też z wielkim zainteresowaniem czytałem o tej pasji Herberta do sztuki paleolitycznej, a on się na przykład interesował tymi pierwszymi formami sztuki, kiedy można w ogóle jakoś użyć naszych narzędzi intelektualnych do ich interpretacji. A wcześniej to jest w zasadzie sama biologia albo zupełnie biała plama. Nie mamy pojęcia, co się tam działo, choć dziś już ta historia pierwszej symboliki się bardzo, bardzo wcześnie przesuwa. I takiej interesującej książce świetnego lingwisty Everetta, którą przywołuję w książce, jest nawet opisana, też sfotografowane takie pierwsze rzekomo wzory na muszlach, które mogły się pojawić już nawet 500 000 lat temu. Podsumowując, to wszystko się zaczęło dużo, dużo wcześniej niż do niedawna sądziliśmy.
Ale... No my tak znamy też, przywołał pan Herberta, ale z kolei Wisława Szymborska też bardzo się interesowała neandertalczykami i właśnie o nich też pisała wielokroć, czy do Neandertalu podróżowała. O neandertalczykach też pan pisze, ale to właśnie wszystko dużo wcześniej się zaczęło. Już neandertalczyk był takim bezpośrednim naszym poprzednikiem, tak?
Tak, poprzednikiem chronologicznie, bo...
Chronologicznie
bo my kiedy my żeśmy tutaj przybyli te 50 tysięcy lat temu, to on sobie już tutaj był, właśnie dosłownie był tutaj nad Wisłą. Miał obozowiska, polował na mamuty. Mamuty wybierał się pewnie sezonowo do naszych dolin podkrakowskich. No to był taki... Proszę sobie wyobrazić, no to było, to się wszystko wydarzyło. No ja się nie dziwię zupełnie Wisławie Szymborskiej, oczywiście też pisząc tę książkę, te utwory czytałem. No bo byłem po prostu ciekawy, jak inni autorzy do tak trudnej tematyki podchodzili. Natomiast tej fascynacji się zupełnie nie dziwię, no bo tak jak wspomniałem wcześniej, no my jesteśmy gatunkiem, który jest ciekawy takich rzeczy i też jak się śledzi tę dawniejszą historię, to jest prawdopodobnie element, który spowodował, że jesteśmy tu właśnie w tym miejscu. A pewnie też poniekąd jest to przyczyna, dla której te inne gatunki nie przetrwały. Natomiast mnie towarzyszyła taka myśl, już kończąc ten wątek, przy pisaniu tej książki, a mianowicie, czy my generalnie byśmy chcieli, żeby o nas pamiętano, bo byliśmy po prostu, czy żeśmy sobie czymś szczególnym zasłużyli. I taka refleksja się pojawia, kiedy człowiek myśli o tych najdawniejszych czasach, no bo przecież nieraz ktoś mnie pytał, po co ty to w ogóle robisz? Po co ci to? No rozumiem, ktoś się zajmuje historią XIX wieku, wyciąga z tego jakieś sensowne wnioski, przytacza cytaty, a ty mówisz, że w świecie, który od paru milionów lat już nie istnieje, albo kilkuset tysięcy, więc jakby trudno tutaj podać jakiś taki bardzo konkretny interes intelektualny. Natomiast taki duchowy, pani o nim wspomniała na początku, no zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Przywrócić pamięć o tych ludziach, którzy nie byli w stanie w jakikolwiek sposób się zapisać, tylko wyłącznie dlatego, że byli.
Mnie wciągał w świat pierwszych ludzi, tak jak amonit zasysa wodę syfonem, by cięższy zanurzyć się w otchłani oceanu. To jest cytat ze strony 119 z pana książki, więc myślę, że tutaj też dobrze oddaje pan właśnie, jak to wyglądało i jak ta praca wyglądała. A poza tym rzeczywiście mam wrażenie, że te ślady materialne, na które pan trafił właśnie w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ale też jakieś takie poczucie tajemnicy, które się tutaj cały czas pojawia, jest bardzo istotne dla tego pana śledztwa i tych badań, które pan rozpoczął i którymi dzieli się pan z czytelnikami w książce właśnie. Bo tutaj ten duch tej tajemnicy właśnie cały czas się unosi poprzez te wszystkie opowieści.
No bo to jest czysta tajemnica, naprawdę. Jura Krakowsko-Częstochowska to jest region bardzo tajemniczy, no choćby poprzez to, że człowiek sobie wędruje i znajduje taki dziwny symbol scalony ze skałą, jaką jest amonit, skamieniałość, który ma kilkadziesiąt milionów lat. To jest dla mnie fantastyczne, że pejzaż sam sobie potrafił stworzyć taki symbol. Może to jest miarą doskonałości pejzażu, że sobie potrafi stworzyć taki własny symbol.
Nie tak dawno film Amonit z Kate Winslet mogliśmy oglądać. No właśnie, także to ciekawe, że te amonity, takie, które badała postać właśnie, którą odtwarza Kate Winslet, badaczka rzeczywiście niedoceniona, pojawiają się też w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, bo te amonity, które pan zresztą na zdjęciach też pokazuje, są naprawdę imponujące. Tak, bardzo.
Tak, mam całą kolekcję. Powiem szczerze, ostatnio nawet nazwaliśmy z żoną taką małą płytką dolinkę w naszej okolicy Doliną Amonitów właśnie, bo znajdujemy tam naprawdę fantastyczne okazy dosłownie teraz, w ostatnich tygodniach, jakoś po tej zimie. Wcześniej tego nie było. No bo to ziemia jest mimo wszystko aktywna. Jest trochę śniegu, trochę deszczu, to wszystko się porusza i czasem to potrafi wyjść na wierzch. Więc cała prehistoria jest też ogromną tajemnicą. No ja myślę, że ta tajemnica naznacza absolutnie ten pejzaż. Choćby poprzez to, że to jest zbiór takich mikroświatów, takich dolinek, gdzie się wpada jadąc na rowerze z dolinki w dolinkę, z widoku w widok i zawsze coś człowieka w tym pejzażu zaskakuje. Powiem w ten sposób. To jest takie miejsce, w którym ja wciąż, jako dorosły człowiek, potrafię się czuć jak dziecko. Zresztą to była zawsze taka ziemia uwielbiana przez dzieci w czasie jakichś obozów harcerskich i tak dalej. Ale to jest taki świat, który wciąż pozwala mi na takie małe marzenia, żeby sobie gdzieś pojechać, coś zobaczyć, odkryć jakąś następną dolinkę, czy jakąś ciekawą informację związaną z tą tajemnicą przyszłości. To jest też bardzo twórcze.
Pisze pan, że to jest stan umysłu. Stan umysłu spod jaskini jasnej nie odpuszczał. Także rzeczywiście...
Ten stan umysłu spod jaskini jasnej, o którym opowiadałem, to był ten stan umysłu, kiedy rodziła się we mnie świadomość tej nieprawdopodobnej przeszłości. I to bardzo ciekawe, bo przecież w którymś momencie ludzkiej historii człowiek stał się świadomy. Pojawiła się świadomość swojego istnienia. Co ciekawe, to był moment, kiedy się człowiek jednocześnie wyalienował od tego świata. Wcześniej był z nim taki scalony w taki bardzo cielesny sposób. Nie wiemy, jak ta świadomość się rodziła. I czy ona zrodziła się lat temu 200 tysięcy, czy pół miliona, czy milion lat temu, nie mamy pojęcia. I czy stało się to nagle, to był rozbłysk, czy może trwało to dłużej na zasadzie ewolucji. Natomiast ja miałem dokładnie być może podobne doświadczenie właśnie pod tą jaskinią jasną, że się budzi we mnie jakaś taka piękna świadomość, którą chciał opisać.
Pisze pan też o swojej rodzinie, o swoim dziadku. To taki bardzo jest piękny portret dziadka Anda, który pomaga panu przy właśnie tych początkowych uprawach. Jest dla pana takim drogowskazem właściwie. I też mam wrażenie, że docenia go pan po latach, jakoś oddając mu właśnie miejsce i głos w tej książce.
Jakże zawsze doceniałem, natomiast być może w tych ostatnich latach zacząłem z taką większą uważnością przyglądać się tym jego życiu i tym jego dzielnym działaniom w polu. No i rzeczywiście to było takie przekazanie pałeczki, bo ja pamiętam dobrze te chwile, kiedy stanąłem na tym ugorze i proszę wierzyć, że to jest takie uczucie bezradności. Człowiek staje w takiej wielkiej przestrzeni z misją, żeby to ujarzmić, żeby to działało tak, jak się chce. I okazuje się, że w zasadzie wszystko się zapomniało. No przecież jako dziecko wychowane na wsi towarzyszyłem tym wszystkim pracom, ale nic nie pamiętałem. Zupełnie nic nie pamiętałem, bo dlaczego...
Wyparł pan to, myślę.
Wyparłem, ale przede wszystkim nie brałem za to odpowiedzialności. Kiedy człowiek nie bierze za coś odpowiedzialności, to nie pamięta tak naprawdę, jak to się robiło.
No i mechanicznie się wykonuje pewne
czynności. I trzeba było wykonać parę telefonów, zaprosić rzeczywiście bohatera tej książki na tą swoją nową ziemię i był pomocny rzeczywiście. To było bardzo ładne faktycznie. To jest piękna historia, bo człowiek miałem wrażenie takiej kontynuacji jakiejś. No ale nie potrafił odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo to jest dla niego część życia. To jest coś tak naturalnego, jak dla nas chodzić. I to jest tak, jakby nas zapytano, jak chodzić. Powiedz mi, jak chodzić, naucz mnie. To nie jest takie proste opowiedzieć. Więc często musiałem sięgać gdzieś do internetu i sobie radzić. Natomiast w tej chwili jestem regularnym gościem w Błynie, w Dolinie Prądnika. Mam zawsze przepisaną objętość tego zboża, bo tam są takie minimalne objętości, z którymi można przyjechać, więc teraz jest to takim elementem codzienności, nie jest już na pewno walką, ale myślę, że to jest w ogóle książka o codzienności, może to trochę takiej magicznej, takiej właśnie zjawiskowej, bo taka jest ta codzienność jurajska, ale mi sprawiało bardzo dużą satysfakcję, że mogę pisać o codzienności, że nie nurzam się w nostalgiach, traumach i sentymentach.
Pokazuje pan też współczesnych mieszkańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Pisze pan o starym człowieku, który też panu pomagał.
Stary człowiek i
dziadka Anda właśnie.
Tak, miałem takie skojarzenia.
Poradzeniu sobie z ujarzmieniem tej ziemi.
Trudno było się oprzeć tym skojarzeniom. Mam na myśli nowelę Hemingwaya, bo to była taka trochę podobna walka z tym perzem i
z tym ugorem.
I z tym ugorem, z tą przyrodą rozpasaną. Historia rozpisana na wiele lat. No i w którymś momencie w tej historii pojawił się właśnie taki miejscowy, który czasem pożyczył mi jakieś maszyny, bo przecież ja nie mam wszystkich maszyn, to jest bez sensu, żeby inwestować jakieś ogromne pieniądze, jak się ma poletko do hektara, ale właśnie coś często podpowiedział, podał dłoń. Zresztą takich bohaterów jest więcej, no ale no, trzeba też pisać o tym, co tu i teraz i obserwować tą rzeczywistość, jakąś poszukać w tym świecie trochę dobra i takiej pogody, bo świat się zmienił bardzo w ostatnich latach. I moje doświadczenie przynajmniej jest takie, że no ja w tej chwili mam duży opór, żeby sięgnąć po książkę, która dotyka tylko i wyłącznie problemów, jest trudna. Myślę, że to przyszedł taki czas, może to jest wielkie wyzwanie dla autorów, żeby poszukać...
Żeby sprostać temu.
Żeby poszukać nadziei, żeby afirmować świat, a nie tylko ustawić się do niego w takiej postawie krytycznej, ironii, drwiny, czy wyrazu jakiegoś bólu. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało w następnych latach, ale w każdym razie ja czuję w sobie absolutnie, że chciałbym to kontynuować. Szukać w świecie więcej dobra, opisywać tę teraźniejszość taką, jaką jest i dać trochę światła.
Bo to jest bardzo piękne. Zaczyna pan właśnie od opisów tych ludzi początkowo panu niechętnych, nieufnych, którzy jednak pomagają i okazuje się, że są to bardzo ciekawi ludzie, jeśli pan trochę podrąży, bo początkowo jakiś opór, prawda, budzi to dotarcie do nich. Że wydaje się, że to są ludzie jakoś tam, powiedzmy, niezaangażowani, nieciekawi, niechętni kontaktom. I to też jest takie piękne, że od portretu tych współczesnych właśnie mieszkańców sięga pan do praludzi, do ich historii. Zaczyna się wszystko od tego, co tu i teraz.
To tak naprawdę tacy sami ludzie. No my jesteśmy dosyć blisko tej przyrody, żyjąc na wsi. No mój dom jest kilkaset metrów od najbliższego, pod skałą. Mam za domem ogromny las, który ciągnie się gdzieś tam aż do Jaworzna. I mnie się zawsze kultura z naturą mieszała. Miałem ogromny problem, żeby to wyodrębnić. Natomiast ja nie miałem takiego doświadczenia. Przyznam, kiedy budowałem to swoje nowe miejsce, jakiejś niechęci ze strony ludzi. Coś innego opisuję w tej książce. Opisuję to, że kiedy chciałem tam ziemię kupić i zamieszkać, to większość, w zasadzie wszyscy mieszkańcy nie byli chętni, żeby ją oddać, sprzedać, bo są z nią bardzo blisko związani, więc to się cudem tak naprawdę udało, bo znalazłem jednego człowieka, który się zgodził ze względu na specyficzne okoliczności do tego. Natomiast to był dla mnie taki nowy, stary świat, bo przecież tak jak wspomniałem, ja wychowałem się na wsi 30 kilometrów dalej, więc dla mnie te wszystkie gesty, sposób bycia, rozmowy, dialogu, to jest absolutna codzienność i ja o tym po prostu nie myślałem zupełnie i też nie szukałem jakichś specjalnych sposobów, żeby się jak najszybciej z kimś zbratać, bo to nie działa. No, takie rzeczy po prostu przychodzą albo nie przychodzą, a jakieś wielkie usiłowania zwykle przynoszą efekty odwrotne, bo budzą może nieufność. Więc to się wszystko odbyło w naturalny sposób. Też często mnie w kontekście książki niektórzy pytają, czy ten taki zwrot w kierunku prehistorii tego świata najdawniejszego, czy on być może wynika z jakiegoś zawodu teraźniejszością właśnie. tym, co tu i teraz. Ja zawsze odpowiadam, że nie, absolutnie, zupełnie. To czysta ciekawość i zachwyt na tą skalą czasu, bo ja z tej teraźniejszości, którą sobie tam zbudowałem, jestem absolutnie zadowolony. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób czuć w tej książce. Mam nadzieję, że w następnych też będzie można to odczuć.
No, zdecydowanie czuć, że jest pan tam na swoim miejscu i że to miejsce wciąż jakoś pobudza, inspiruje tak duchowo i literacko i myślę, że na różne też inne sposoby. Do tych wędrówek wciąż, do odkrywania czegoś nowego, do wspinaczek nawet.
No, Jura mnie nie nuży. Jura mnie nie nuży. Ja co wiosnę, kiedy zaczyna się sezon rowerowy, a rower to jest dla mnie taki czas, kiedy dużo rzeczy przychodzi mi do głowy. To jest dla mnie fenomenalny ten pęd. To jest taki sposób odkrywania świata, kiedy się bardzo szybko pejzaż zmienia. Bardzo, bardzo dynamicznie i wiele rzeczy zaskakuje, bo te ścieżki rowerowe często gdzieś prowadzą z tyłu domu, w jakichś nieoczekiwanych miejscach. To jest zawsze dla mnie odkrywcze, ale w każdym razie zawsze, kiedy zaczyna się wiosna, ja otwieram wszystkie swoje mapy wielkie, papierowe, Jury Krakowsko-Częstochowskiej i z każdym sezonem z taką samą radością planuję sobie jakieś nowe miejsca. Kiedy człowiek otworzy mapę Jury Krakowsko-Częstochowskiej, to jest tak gęsto, jakby te słówka przypisane do miejsc, no dosłownie mnożyły się z każdą zimą. Mam wrażenie, że jest ich coraz więcej. Ciągle jest coś do odkrycia. To jest taki świat.
Ja myślę, że ta książka, ja przynajmniej mam takie poczucie, że też bardzo chciałabym zacząć odkrywać Jurę Krakowsko-Częstochowską, ale właśnie nie takie najbardziej oczywiste miejsca, które już wszyscy znamy tutaj najbliżej Krakowa, jak Ojców czy Pieskowa Skała, tylko właśnie te miejsca przez pana też opisane.
Jest bez liku. To jest tak, że no ja eksploruję Jurę Krakowsko-Częstochowską dosłownie od dzieciństwa. Kiedy skończyłem 11 lat, zacząłem sam wyprawiać się na rowerze w takie długie wyprawy.
Też tutaj opisane.
Tak, też zresztą opisane. Dziś mam 37 i wciąż nie odkryłem wszystkiego. Co roku jestem w jakichś nowych miejscach, które mnie fascynują, które we mnie zostają i pozwalają mi na takie małe euforie. Pozwalają mi żyć z jakąś dobrą energią po prostu. I ja też celowo przywołałem te mapy, bo to jest trochę inaczej, jak się podróżuje choćby rowerem z takim małym GPS-em, gdzie ten świat jest zawężony do takiego małego fragmenciku. A kiedy sobie człowiek otworzy wieczorem tą ogromną mapę, to się otwiera przed człowiekiem taki wielki, wielki, wspaniały świat. I wtedy można zobaczyć, że te miejsca, które są tutaj przez krakowian uczęszczane w okolicy Krakowa na północ, to jest ledwie 3-4 powiedzmy jakieś dolinki, a poza tym to jest bezlik, jurajski labirynt.
Czy są takie mapy, z którymi można podróżować?
No tak, to
rzeczywiście.
Oczywiście są. Wciąż są używane te
wciąż
papierowe.
Wciąż są używane te stare mapy,
są, tak? Są wciąż. Tak, ja w ogóle uważam, że mapy to jest dla mnie odrębny gatunek literacki. Od zawsze tak było. To było takie wielkie też odkrycie, kiedy dostałem taką pierwszą mapę Jury Krakowsko-Częstochowskiej, co jest też zresztą opisane w opowieści Hełm. I to było piękne uczucie, jak jechałem przed siebie z tą mapą i byłem pod wrażeniem, że świat poddaje się tej metodzie, że się da trafić tam, gdzie się chce i można pojechać znacznie dalej niż wcześniej, kiedy się jakoś jeździło intuicyjnie i się robiło takie kółeczka wokół własnego miejsca.
No, ale GPS czasami zawodzi, jak wiadomo.
Dokładnie, ale często, kiedy jestem na przykład zmęczony albo nie mam nastroju na to, żeby czytać się literaturę, a jednak oko jest przyzwyczajone do jakiejś lektury, jakiejś litery przed snem, to sobie otwieram mapę, niekoniecznie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ja dosłownie tę mapę czytam. Czytam, wyobrażam sobie tę przestrzeń, planuję jakieś następne małe wyprawy i teksty, bo to się jedno z drugim u mnie wiąże.
Zresztą też piękna historia jest o tym, jak pan robił drzewo genealogiczne swojej rodziny, które się też tak rozwarstwiało i rozrastało bardzo z jednego zeszytu poprzez jakieś arkusze, które pan tam doklejał.
Kilka metrów się rozrosło.
Właśnie.
Rozrosło się na kilka metrów, było sklejane taśmą klejącą. No ale to jest... to są te piękne chwile w dzieciństwie, kiedy człowiek odkrywa świat. One są już w jakimś sensie nie do powtórzenia i odbywało się to horyzontalnie, kiedy wyprawiałem się w tę niezbadaną przestrzeń, a z drugiej strony w czasie, więc to faktycznie miałem już jakieś inklinacje jako dziecko, ale zatrzymałem się wtedy mniej więcej na końcu XVIII wieku. I tak był ogromny wyczyn i robiło to na mnie już wtedy wielkie wrażenie, bo to był ten moment, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, że ta przeszłość nie była fikcją, że to się wszystko działo. I być może faktycznie ta książka Dom Ojców to jest jakaś kontynuacja tych pierwszych pasji.
Już wszystkiego zdradzać nie będziemy. W tej książce jeszcze jest wiele bardzo ciekawych opowieści o nie tylko Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i historii
ludzkości. O Afryce nawet jest.
Jest o Afryce też sporo, tak? Ale wszystko się z Jurą łączy i stąd bierze swój początek. Też bardzo ciekawe te afrykańskie opowieści, ale zostawmy Państwu jeszcze przyjemność lektury. Andrzej Muszyński, Dom Ojców. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Autor Andrzej Muszyński był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.